Dziś moim i Państwa gościem jest pan Artur Babik, artysta sztuk wizualnych, kurator, publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie Arturze, w Dworku Białopronnickim już w przyszłym tygodniu pojawi się wystawa ilustracji artystów estońskich. 22 września, dokładnie o godzinie 18:00 będzie wernisaż tejże wystawy. Co my wiemy o estońskiej ilustracji?
Wiemy niewiele, tak jak i o estońskiej sztuce współczesnej w ogóle. Mam wrażenie, że ta sztuka jest dopiero odkrywana w Polsce. Odkrywana za sprawą różnych sytuacji, czy to festiwalowych, czy wystawienniczych. Dworek Białopronnicki jest taką instytucją, która tą ilustracją estońską interesuje się od dłuższego czasu już. To jest kolejna z serii wystaw. Tak naprawdę od kilku lat te wystawy ilustratorów estońskich. I to są selekcje estońskiej sekcji IBI, tak? Czyli organizacji, która się zajmuje właśnie promocją ilustracji książkowej. One się tam pojawiają i ja z przyjemnością się im przyglądam, jako że sam się zajmuję ilustracją, komiksem, animacją i dziedzinami pokrewnymi.
Te wystawy w Dworku Białopronnickim organizowane są dzięki współpracy z ambasadą Estonii w Warszawie. Jedna z pierwszych miała miejsce w 2014 roku. Nosiła tytuł Opowieści z morskich głębin. Kolejna rok później W krainie baśni i legend. Następnie w 2019 Od gór do morza i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby rzeczywiście sporo tych tytułów wystaw wymieniać. To świadczy o tym, że wciąż w Polsce potrzeba promocji tego rodzaju sztuki, że rzeczywiście ta ilustracja, czy w ogóle sztuka estońska jest tak mało znana, że ta regularność musi być zachowana?
No, ja myślę, że w ogóle powinniśmy rozmawiać o ilustracji. Nie tylko estońskiej, ale i polskiej, anglosaskiej, frankofońskiej, bliskiej nam ilustracji czechosłowackiej, czy w tej chwili czeskiej i słowackiej, a także niemieckiej. To wszystko są tematy, które warto poruszać i tym zajmujemy się również w Muzeum Komiksu, instytucji, którą prowadzę. A to, że Dworek Białopronnicki wybrał sobie właśnie estońskich twórców, no to trzeba powiedzieć, że to jest wybór zgoła egzotyczny. Estonia, choć niedaleka, rozdzielona z Polską przez Łotwę i Litwę, jest krajem, który wymaga jeszcze gruntownego rozpoznania. Ja miałem do takiego rozpoznania okazję w tym roku, choć to nie ilustratorzy byli celem mojej wyprawy, a ukraińscy artyści znajdujący się w tej chwili w krajach bałtyckich na rezydencjach ratunkowych. To wielu z nich to moi przyjaciele, których znam jeszcze z czasów wydarzeń artystycznych w Ukrainie. Oni teraz znaleźli tam przystań, ja po prostu pojechałem ich poodwiedzać. Ta wycieczka zawiodła mnie aż do Helsinek, bo część z nich trafiła do Finlandii, ale skupmy się na Estonii. Otóż, jak Państwo pewnie wiecie, Estonia jest największym z trzech krajów bałtyckich i ma silny ośrodek, no ma stolicę, tak jak każdy z tych krajów, to Tallinn i tam mamy trochę instytucji związanych ze sztuką współczesną.
A sama ilustracja estońska, jaka jest? Gdyby trzeba było tę ilustrację estońską scharakteryzować, to jakich słów pan użyłby? Dodam tylko, że w opisie tej wystawy, która pojawi się w Dworku Białopronnickim, możemy znaleźć takie słowa. Mały, sekretny estoński świat sztuki, bardzo bajkowy i bardzo osobisty, typowo baśniowy, ale i momentami okryty delikatnym mrokiem. To poetyckie słowa oczywiście, no natomiast gdyby trzeba było je przełożyć na taki język użytkowy, codzienny, to jakby to można było scharakteryzować.
Ja osobiście nie jestem ekspertem od ilustracji krajów bałtyckich. Jak na nie patrzę, to mam wrażenie, że nie są tak bardzo odległe od tego, co dzieje się współcześnie w ilustracji polskiej właśnie, czy czeskiej. Na tych wystawach ilustracji, na przykład na targach w Bolonii, targach książki dziecięcej, widać, że te kraje bałtyckie są obecne, ale jednak polskich ilustratorów jest więcej. Oni są bardziej widoczni. Nie wiem, czy my w Polsce mamy jakiś jednolity styl ilustracji. Myślę, że to zależy od tego, o którym mówimy twórcy akurat. Nie powiedziałbym, że istnieje dzisiaj współcześnie jakaś szkoła polskiej ilustracji, tak jak na przykład szkoła plakatu istniała, tak? I chyba też Bałtowie nie wypracowali jakiegoś takiego jednolitego, podobnego stylu. To, co w tym poetyckim opisie się pojawia, czyli jakaś taka szczypta być może grozy, horroru, mroku jakiegoś. I ja tego nie wychwytuję. Te wystawy, które widzieliśmy dotąd w Dworku Białopronnickim, czyli właśnie opowieści z morskich głębin, w Krainie Baśni i Legend, ale też Lis, czyli Gość z Dalekiego Wschodu, to wystawa tegoroczna ze stycznia 2022 roku, więc ja w nich tego nie wyłapałem, nie wyczuwałem. Wydawało mi się, że to są takie dość pogodne historie dla dzieci. No ale tak nam się kojarzą Bałtowie i tak nam się kojarzy też Estonia i dalej Finowie. Jak popatrzymy na Muminki, jak sobie przypomnimy, to tam jest jakaś, jest Buka, są Hatifnaty, są jakieś takie postaci, no, wydawałoby się trochę straszne dla dzieci.
Mroczne,
tak. Więc być może to jest, należy złożyć na karb takiego grupowania tych krajów bałtyckich i nordyckich w taką grupę takich właśnie mroźnych, zimowych, trochę strasznych.
Mhm. Prace, które będzie można zobaczyć w Krakowie, prezentowane były wcześniej na 6. Międzynarodowym Triennale Ilustracji Power of Pictures w 2020 roku. Wyjaśnię tylko, że to konkurs dla artystów ilustracji właściwie z całego świata, ale zdobywczynią wówczas Grand Prix została meksykańska artystka, a estońscy ilustratorzy zdobyli mnóstwo nagród specjalnych i wyróżnień. Czy to pokazuje, jak wysoko plasuje się w tym świecie ilustratorów, czy też znawców tej sztuki estońska ilustracja?
Na pewno, no, jeśli mamy na podium kilku artystów z danego kraju, no to jasno pokazuje, że ta kondycja tego gatunku jest tam dobra. Natomiast powtarzam raz jeszcze, my tych artystów raczej nie znamy w Polsce. To znaczy my tak naprawdę się dopiero uczymy tej historii ilustracji krajów bałtyckich. My dopiero się dowiadujemy z zaskoczeniem, że na przykład w latach 80. w czasopismach dla dzieci publikowanych na Łotwie był obecny Bohdan Butenko, tak, ze swoimi komiksami. Więc ta wymiana była dotąd wątła. To znaczy o ile polscy ilustratorzy, ci wielcy, byli tam obecni, o tyle ich klasycy byli u nas nieobecni. I to gdzieś wymaga jeszcze, mam wrażenie, rozpoznania No i miejmy nadzieję, że to się będzie działo.
A polska ilustracja, polscy ilustratorzy, jakie miejsce zajmują w rankingu, pana zdaniem?
No wygląda na to, że bardzo dobre, tak? Jak zobaczymy na książki Mizielińskich na przykład, tłumaczone na dziesiątki języków, sprzedawane w wieloset tysięcznych, czy wręcz milionowych nakładach.
Wielokrotnie też dominowanych,
tak,
do wielu nagród.
Tak, dopiero co w ten weekend nominowanych do nagrody Planeta Lem, tak. Więc no muszę powiedzieć, że z zaskoczeniem obserwuję tą ogromną popularność tych książek. Oczywiście świetnych, ale jednak no jest to zaskakujące, że polski produkt zatacza tak szerokie kręgi.
A jaka jest polska ilustracja historycznie rzecz biorąc? Bo chcący prześledzić cały ten proces dochodzenia do takiego etapu, na którym jesteśmy obecnie, no choćby podając przykład Mizielińskich, można powiedzieć, że ona rozwijała się w bardzo dynamicznym tempie.
Czy dynamicznym? Jak spojrzymy sobie tak głębiej w historię, to zobaczymy, że pionierzy polskiej ilustracji prasowej to są lata 60. XIX wieku. Artur Bartels, Franciszek Kostrzewski, Kamil Mackiewicz. To jest okres, kiedy właściwie podobna konwencja ilustracyjna, czy takie wczesne formy komiksowe wręcz rozwijają się w krajach takich właśnie jak Francja, Niemcy czy Szwajcaria. Mamy tutaj Rodolfa Topfera, mamy Wilhelma Buscha, mamy wreszcie no, jeszcze szereg innych jak gdyby twórców, którzy są zbliżeni, podobni w konwencji. I my właściwie przez cały XIX wiek, właśnie do wybuchu II wojny światowej, jesteśmy na bieżąco z tą ilustracją europejską. Tak? W okresie międzywojennym pojawia się bardzo dużo przedruków ilustracji komiksów skandynawskich, na przykład Oskara Jakobsona. Wydaje się, że tutaj jesteśmy na bieżąco. I nagle po II wojnie światowej zapada żelazna kurtyna, zostajemy odcięci jak gdyby od tej tradycji zachodnioeuropejskiej. No i cóż, pozostaje nam wymieniać się doświadczeniami w tej grupie krajów satelickich dla Związku Radzieckiego, choć jak mówię, ta wymiana też nie jest równomierna, bo o ile wymieniamy się intensywnie z Jugosławią, Węgrami czy Rumunią, o tyle na przykład w ogóle prawie nie ma tego transferu z krajami bałtyckimi.
Pan Artur Wabik, artysta sztuk wizualnych, kurator, publicysta, jest dziś gościem Radia Kraków Kultura. Tutaj na chwilę postawimy kropkę, ale do rozmowy wrócimy już za moment.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Dziś gościem Radia Kraków Kultura jest pan Artur Wabik, artysta sztuk wizualnych, kurator publicysta i rozmawiamy o ilustracji estońskiej i w ogóle o tworzeniu ilustracji. No właśnie, ale skoro mowa o tworzeniu, to zapytam pana jako artystę także, jak tworzy się taką ilustrację książkową i czy różni się ten warsztat od warsztatu komiksowego?
No, dziś tworzy się zupełnie inaczej niż na przykład jeszcze w latach 80. Gwałtowny wzrost dostępności technologii cyfrowych spowodował, że dziś robi się to zupełnie inaczej. Przez bardzo długi czas, właściwie od wynalezienia druku, reprodukowano te ilustracje w bardzo zbliżony sposób. To znaczy one były wykonywane najpierw w ołówku czy tuszu, potem były przenoszone na czy to klocek drzeworytniczy, czy na matrycę stalową. Wiąże się z tym wiele anegdot o tym, jak rytownicy zmieniali często koncepty ilustratorów, czy dodawali coś od siebie, co było przedmiotem sporów bardzo czasami ostrych. I dopiero w latach właściwie wczesnych 90., kiedy weszły nam komputery, no to okazało się, że to wszystko można robić łatwiej, a kiedy weszły tablety cyfrowe, no to okazało się, że w ogóle nie trzeba już wyciągać kartki i ołówka, bo wszystko może się wydarzyć na ekranie.
Kiedy mówimy o polskiej szkole ilustracji, to nieodmiennie padają nazwiska Bogdana Butenki, notabene już wspomnianego w dzisiejszej rozmowie, Janusza Stannego czy Jana Marcina Szancera. Według pana takie top, on the top nazwiska polskiej ilustracji to?
No, zależy od epoki. No, Szancer jest bez wątpienia jednym z najwybitniejszych przedstawicieli. Zresztą miał też ogromny wpływ na dziedzinę, którą ja się zajmuję prymarnie, czyli na komiks. To Szancer przecież wprowadzał w tajniki komiksu Babcia Chmiela, czyli Henryka Chmielewskiego, który to z kolei później uczył komiksu, czy też doradzał w sprawach komiksu całemu pokoleniu twórców kolejnemu, czyli Szarlocie Paweł, czyli Januszowi Chryście i wielu innych. Więc to jest jakiś łańcuch inspiracji i wzajemnych zależności takich właśnie.
Ale zazwyczaj, gdy śledzi się życiorysy tych artystów polskich, estońskich, czy w ogóle jakichkolwiek, to oni mają bardzo bogate biogramy, bo nie można nazwać ich tylko i wyłącznie ilustratorami. To są graficy, to są rysownicy, to są twórcy animacji, to są właśnie twórcy także komiksu, więc te dziedziny albo są do siebie bardzo zbliżone, albo z drugiej strony to pokazuje ich różnorodność, szerokie spektrum zainteresowań.
No tak, wie pani, ironią losu jest to, z czego pamiętamy artystów, tak? Ja wspominałem wcześniej o takich konfliktowych sytuacjach, na przykład między rysownikiem a rytownikiem, tak? No taka sytuacja miała miejsce między Arturem Bartelsem a Cyprianem Kamilem Norwidem. Norwid, kiedy mieszkał w Paryżu i żył w skrajnej biedzie, przyjmował właściwie różne zlecenia komercyjne. Jednym z tych zleceń było właśnie przeniesienie rysunków Bartelsa na klocki drzeworytnicze. Dziś pamiętamy o Norwidzie właściwie jako o jednym z wieszczów niemalże, tak? A o Bartelsie nie pamiętamy, tak? I to jest bardzo interesujące, że Norwid był wówczas w latach 60. od XIX wieku właśnie nikim, a dzisiaj jest w Panteonie. Bartels tymczasem był niezwykle popularnym artystą, pieśniarzem, ilustratorem, duszą towarzystwa. Bartels, o którym dzisiaj nie pamięta prawie nikt. Gdybyśmy właściwie my nie dbali teraz o pamięć o nim, no to wydaje mi się, żeby całkowicie zaginął. A dbamy o tą pamięć tylko i wyłącznie dlatego, że był prekursorem komiksu, co dla niego musiało być mało istotną częścią jego twórczości w ogóle, tak? Mam takie wrażenie, że traktował to jako całkowite marginalia.
To też bardzo często zauważam w rozmowie z tłumaczami, kiedy pytam ich o to, kto tak pięknie pisze, czy autor, czy tłumacz. I oni niejednokrotnie odpowiadają w podobny sposób, że laury zbiera pisarz, a niestety cięgi bardzo często tłumacz.
Tak, ale to nie jest tylko kwestia przekładu, tak? To jest też kwestia tego wyobrażenia o tym, co jest dla nas ważne w naszej pracy twórczej, tak? Krystyna Wójcik, bardzo interesująca ilustratorka działająca w latach 70. XX wieku. Jak przeglądam w tej chwili materiały archiwalne z jej domowego archiwum, to widzę, że wszelkie biogramy, które na swój temat sama pisała, opowiadają przede wszystkim o tym, że jest twórczynią ekslibrysów, że tworzy okładki do płyt winylowych, że tworzy plakaty, że bierze udział w wystawach na całym świecie. To wówczas jej się wydawało ważne, a dzisiaj o tym nikt nie pamięta. Właściwie pamiętamy ją tylko z tych komiksów, które nam jak gdyby wpadły w obszar naszego zainteresowania. Krystyna Wójcik jest zupełnie zapomnianą artystką. Gdyby nie to, że stworzyła w latach 1971-81 ponad 500 plansz komiksowych, no to prawdopodobnie nigdy byśmy nie trafili na tą artystkę. Tak? Mm-hmm. I cała reszta jej twórczości, która jej wydawała się tak ważna, dzisiaj dla nas jest subiektywnie mało ważna. Tak? I to jest niezwykłe, tak jakby w badaniach nad artystami.
Skoro mówimy o ilustratorach książki, to trzeba powiedzieć, że ilustrator to taki opowiadacz, który sprzedaje czytelnikowi także swoją opowieść, ale z drugiej strony musi też nawiązać do autora, więc tworzy jakby dwie historie, albo musi te dwie połączyć w całość, więc to jest chyba nie lada wyzwaniem.
No, bez wątpienia. Myślę, że dobra ilustracja nie powinna dublować treści, które się znajdują w tekście, ale jakoś je uzupełniać, tak? Odnosić się do nich, ale w sposób jakiś przewrotny może...
Powinna być tłem, czy niekoniecznie?
Trudno mi się wiążąco wypowiedzieć, tak? Pewniej czuję się na polu komiksu, który jest takim przekazem ikonolingwistycznym, gdzie splata się obraz z tekstem i bardzo często się pojawiają takie pytania, czy komiks się najpierw czyta, czy ogląda. No to absurdalne zupełnie, tak? Jakby to się synchronicznie po prostu konsumuje, tak? Znaczy te rzeczy się tak dalece dopełniają, są tak bardzo ze sobą związane. Zresztą w komiksie też dialogi, ja piszę scenariusze do komiksów, no dialogi nie powinny powtarzać obrazków, znaczy nie powinny opisywać tego, co się dzieje w kadrach komiksowych. One powinny to uzupełniać. Postacie powinny mówić o rzeczach, których nie widzimy, albo się tylko domyślamy. No to jest tak jak w filmie, tak? Też przecież nie pokazujemy dosłownie tego, co aktorzy mówią w liniach dialogowych, więc gdzieś tu mi się wydaje, że w ilustracji jest chyba podobna zasada. No moja żona jest ilustratorką, tak? I przyglądam się jej pracy czasem od 20 lat, więc jak gdyby no widzę, że to nie są takie dosłowne wybory, że to jest trudne.
No dobrze, to prześledźmy w takim razie choć pokrótce tę historię polskiej ilustracji i zacząć chyba ten wątek naszej rozmowy należy od nazwiska Olgi Siemaszko. To pierwsza dama polskiej ilustracji. Ona stworzyła ilustrację choćby do Alicji z Krainy Czarów, ale nie jako pierwsza. Natomiast należała do pierwszej generacji powojennych ilustratorów i ilustratorek. Zachwycała się zdobyczami kubizmu i futuryzmu, co było widać oczywiście w jej ilustracjach. I to też pokazuje, że no właśnie te zainteresowania artystów widać w ich pracy. Bez tego absolutnie się nie da tworzyć dzieła sztuki wizualnej, ale z drugiej strony to też świadczyło o jej wielkiej odwadze.
Bez wątpienia. No, kobiety ilustratorki w ogóle są zupełnie zapomniane. Tak? To my w tej chwili pracujemy właśnie nad tym, żeby je przywrócić do dyskursu badawczego i do takiej jakiejś ogólnej świadomości konsumentów książek i ilustracji. Dobrym przykładem jest Janina Ipchorska, tak? Która była sekretarzem redakcji Przekroju, ale pisała książki, ilustrowała no, pod pseudonimem jako Kamyczek, Jan Kamyczek, więc jakby to też pokazuje, tak? Że jak gdyby no, dzisiaj dopiero próbujemy rozwikłać, tak? Które tak naprawdę prace były jej autorstwa, jaki był jej realny wkład w kształtowanie się Przekroju również w tej warstwie takiej graficznej. Więc no tak, to Krystyna Wójcik, Janina Ipchorska, ale cała masa Haga przecież i masa twórczyń, które czekają na rozpoznanie. Tym się zajmuje też Muzeum Karykatury w Warszawie. Są świeżo po zakończeniu dużej wystawy kobiet ilustratorek, która no też pokazuje najnowsze trendy w tym zakresie.
Aleksandra Waliszewska, jej pracę można oglądać w Warszawie właśnie.
Tak, Aleksandra Waliszewska, ilustratorka, ale przede wszystkim malarka, w ogóle bardzo szeroko działająca też w technikach graficznych i obiektowo, taka właściwie artystka, no nie powiem multimedialna, bo to by od razu nas kierowało w kierunku jakiegoś wideo, czy performatywnych działań, artystka sztuk wizualnych, ale taka szeroko sięgająca po różne narzędzia. Ma w tej chwili wystawę zatytułowaną Opowieści okrutne w MSN, czyli w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Rewelacyjna wystawa, niesamowicie skonstruowana kuratorsko na zasadzie takiego juxtapose, czyli zestawienia ze sobą prac artystki i prac, które wpłynęły na artystkę i to jest wybór artystki, tak? Czyli ona jak gdyby zaproponowała Muzeum Sztuki Nowoczesnej około 100 prac, które uzupełniają, dopowiadają, stanowią tło, ale też dialog z jej pracami i wśród tych twórców, to jest bardzo długa lista twórców, którzy na tą wystawę zostali których prace zostały na tą wystawę ściągnięte. Z polskich, takich bardziej znanych, na przykład Bolesław Biegas, czy Konstanty Laszczka, natomiast Teofil Ociepka, Edward Okuń, no też ludzie, którzy można powiedzieć, że z ilustracją byli związani. Ale, co ciekawe, tam się pojawiają też estońscy artyści, znaczy pojawiają się artyści litewscy, łotewscy, estońscy. Okazuje się, że Waliszewska ma upodobanie do Bałtów, do bałtyjskich twórców, o których my nie wiemy nic. I weźmy na przykład takiego Aleksandra Prometa, który no, jest w ogóle jakimś zupełnie niesamowitym artystą. Jak się popatrzymy na jego obrazy, które w ogóle mało kto wie, że ktoś taki istniał, tak? Urodził się w 1879 roku w Narwie, zmarł w latach 30., więc jak gdyby trochę umyka z naszego radaru. Tymczasem to był malarz, to był grafik, to był projektant, no niezwykły zupełnie, więc zresztą członek takiego ruchu Młodej Estonii, no to się od razu nam kojarzy, prawda? To jest jakaś paralela do Młodej Polski, to jest ten sam okres, więc myślę, że tym się na pewno warto zainteresować. Mm-hmm. Szczególnie, że no, trzeba pamiętać, że no, kiedyś Polska jakby leżała w innych granicach zupełnie i bardzo wiele tych terenów w Litwie, Łotwie, Estonii nosi takie ciągle wyraźne ślady obecności kulturowej Polaków i wydaje mi się, że to się jakoś to ma wpływ na to, co się tam dzisiaj dzieje i na pewno jesteśmy się w stanie w sobie nawzajem poprzeglądać, tylko musimy chcieć.
A Muzeum Komiksu planuje jakąś wystawę?
Muzeum Komiksu nieustannie planuje, a wręcz realizuje wystawy. Robimy 6 wystaw rocznie, co dwa miesiące nową. W tym momencie jesteśmy w trakcie przygotowań właśnie do wystawy Krystyny Wójcik, którą otwieramy 30 września. Serdecznie zapraszam. Pokażemy jako pierwsi w Krakowie i jedni z pierwszych w Polsce tak naprawdę i w ogóle w historii dorobek tej artystki. Kupiliśmy do naszej kolekcji kilkanaście plansz komiksowych. To są adaptacje prozy, między innymi Powrotu z gwiazd Stanisława Lema, Potopu Sienkiewicza, Wojny Światów Wellsa i kilku innych rzeczy. I teraz no, chcielibyśmy rozpocząć taką debatę na temat tej postaci. To jest artystka, która też w pewnym okresie życia była związana z Krakowem, wprawdzie w taki trochę tragiczny sposób, ale to wszystko odsłonimy, te tajemnice podczas wystawy.
Twórczość Krystyny Wójcik będzie możliwa do zobaczenia już 30 września w Muzeum Komiksu, o czym z pewnością jeszcze będziemy Państwa informować i więcej na ten temat rozmawiać. Wracając jeszcze, Panie Arturze, do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do polskiej ilustracji. Bogdan Butenko, padało już to nazwisko wielokrotnie w trakcie naszej rozmowy, także z tymi estońskimi korzeniami miał wiele wspólnego.
Może tak, Bogdan Butenko rzeczywiście był niezwykle popularnym ilustratorem w Polsce i we wszystkich krajach byłego Związku Radzieckiego i krajach satelickich, więc był reprodukowany na łamach czasopism niezwykle egzotycznych, bułgarskich, rumuńskich, czechosłowackich i również na przykład łotewskich czy estońskich.
To skąd ta popularność tak ogromna wówczas?
Podejrzewam, że z jakiejś takiej prostoty tej kreski, z jakiejś siły wyrazu po prostu, uniwersalności pewnej, której być może nie mieli inni twórcy i inne postaci stworzone przez tych twórców. No, przygody Gapiszona, Kwapiszona, Zuzi, tych sztandarowych bohaterów Bogdana
Butenko.
Gucia i Cezara, dokładnie. To no, one są takie bardzo proste w formie, łatwo przyswajalne, łatwo przetłumaczalne. Niewielu twórców jak gdyby zdołało, na przykład profesor Filutek, tak? czyli postać stworzona przez Zbigniewa Lengrena. No on też miał swoje triumfy w NRD, w Czechosłowacji, ale jednak chyba nie dotarł tak szeroko pod strzechy jak prace Bogdana Butenki.
To też pokazuje, że Bogdan Butenko nie tyle trafiał do szerokiego grona odbiorców, ale też został w pamięci nas wszystkich, bo doskonale pamiętamy jego ilustracje z czasów dzieciństwa. Rzadziej już chyba, chociaż może niekoniecznie, przypomina nam się twórczość Józefa Wilkonia, który słynął z takich dwóch charakterystycznych cech swojej twórczości, którymi najczęściej się posługiwał, czyli linia i plama. To byli twórcy, którzy tworzyli dla młodego odbiorcy, więc to też musieli mieć na uwadze, że dziecko inaczej czyta, inaczej odbiera ilustracje niż człowiek dorosły.
No to jest bardzo ciekawe zestawienie, bo Butenko i Wilkoń, tak? Bo to są jak gdyby bardzo różne pomysły na plastykę. Butenko jest syntetyczny w kresce, w kształcie, w bryle. On jest bardzo komiksowy w tej swojej ilustracji. Tak? To jest takie linie Claire, byśmy powiedzieli, z francuskiego, czyli taka zwarta, syntetyczna linia konturowa i to takie proste, właściwie zupełnie, powiedziałbym, syntetyczne. Wilkoń tymczasem, no to jest jednak malarstwo. Znaczy tam te ilustracje są bardzo malarskie. A tam dużo, tak jak pani powiedziała, tam plama, ale to nie jest płaska plama. To jest plama, w której się dzieje dużo. To jest plama, która wibruje, gdzie mamy jakieś przejścia tonalne, gdzie mamy pomieszane ze sobą czy to ekolinę, czy akwarele. No generalnie jak gdyby farby w mediach wodnych. Więc ja powiem szczerze, to jest moim zdaniem w ogóle trudna ilustracja. I ja się też trochę dziwię tak naprawdę popularności Wilkonia w okresie PRL-u, bo mnie się wydaje, że to są ilustracje takie bardziej do odbioru przez dorosłych niż przez dzieci.
Prawda.
Takie mam poczucie. I on oczywiście nie był jakby samotną wyspą, jeśli chodzi o ten pomysł na ilustrowanie, bo takich ilustratorów było jeszcze kilkoro i kobiet, i mężczyzn. Natomiast mnie osobiście zawsze były bliższe te bardziej syntetyczne ilustracje, muszę powiedzieć. I to, co robił Edward Lutczyn na przykład, tak, zwłaszcza w tych wczesnych swoich pracach, czy właśnie Butenko, czy już artyści typowo komiksowi, to jakoś do mnie przemawiało mocniej.
Wspomnimy jeszcze o Zbigniewie Rychlickim. Jego twórczość kojarzymy od razu z Plastusiem i z Misiem Uszatkiem i to pokazuje, że ta twórczość tworzona na papierze może być też w centrum zainteresowania sztuki filmowej, bo właściwie w całości w przypadku Zbigniewa Rychlickiego została przeniesiona na ekrany i doceniona przez widzów.
No, ja bym powiedział więcej nawet tych artystów, którzy we wczesnym okresie istnienia telewizji już przesączali się ze swoją estetyką, ze swoimi ilustracjami na ekrany, to było więcej. Myślę, że tutaj tak fajnie byłoby wspomnieć Barbarę Hoffmanową, tak? Czyli twórczynię Gąski Balbinki i Kurczaka Ptysia. To są wczesne lata, znaczy to są późne lata 40. i wczesne lata 50. tak naprawdę. Te pierwsze Dobranocki to są, mało kto z Państwa pamięta, znaczy ja też oczywiście nie pamiętam z autopsji, ale wiem to z materiałów źródłowych, że te wczesne Dobranocki polegały na tym, że ona rysowała po prostu na takich dużych planszach 30x40 i te plansze były po prostu przekładane przed kamerą, tak ręcznie, to znaczy tam ktoś, białe rękawiczki były takie po prostu i ktoś w tych rękawiczkach przekładał te plansze, było widać te ręce, które chwytają. Kolejne obrazki przesuwają, tak? Czyli takie, mówimy o takiej niezwykle prymitywnej formule animacji. No, ale to właśnie są początki telewizji, tak? I potem to, co znamy, wszystkie filmy animowane z Bielska, z Łodzi, Reksio, Bolek i Lolek, to wszystko jest efektem tego, że gdzieś tam u początków był Jacek Jagatka, Gąska Balbinka, czyli te takie najwcześniejsze animowane filmy w telewizji polskiej.
A jak dzisiaj, biorąc pod uwagę ten rozwój technologii i tych wszystkich technik, z których korzystają ilustratorzy, twórcy także komiksu, jak dzisiaj rozwija się ta dziedzina sztuki?
No, animacja ma się chyba lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.
Animacja to tak, ale jeśli chodzi o ilustrację dziecięcą i sztukę komiksową.
Wydaje mi się, że one wszystkie te dyscypliny, i ilustracja dziecięca, i komiks, i animacja po prostu mają się dobrze. Naprawdę dobrze. W Polsce ukazuje się ponad 1000 tytułów rocznie, jeśli chodzi o komiksy. W tym jakieś 10-15% to są produkcje rodzime, więc nie brakuje nam twórców i twórczyń, a nawet tych jest ostatnio więcej. Świetnych rzeczywiście, które są publikowani też za granicą, więc jak gdyby myślę, że żyjemy w jakichś takich złotych czasach komiksu polskiego. Często się mówi o złotych czasach w odniesieniu do PRL-u, ale to mamy na myśli takie bardzo długie serie komiksowe, jak Kokosz, czy tu z Romek i Atomek, czy Jonka, Jonek i Kleks. A mówimy też o nakładach, ogromnych nakładach, które wtedy, niepowtarzalnych zupełnie, ani wtedy, nigdzie indziej w Europie, ani dzisiaj jakby nieosiągalnych. Natomiast pod względem różnorodności artystycznej, w ogóle tytułów i osób, które w tym rynku uczestniczą, no to nigdy nie było takiej sytuacji, tak? I to, że co chwilę słyszę o nowych kolejnych prawach sprzedanych do nowych edycji obcojęzycznych, no to tylko pozostaje się cieszyć. Ilustratorzy polscy z kolei są hołubieni na całym świecie. No, wygrywają nagrody w Azji, w Tokio, gdzieś w Korei.
I są znani.
I są znani, tak. Więc, no a z kolei animacja, no to w tej chwili PISF jakby dofinansowuje ogromną ilość, przynajmniej wiem o kilku filmach pełnometrażowych w toku, które są adaptacjami komiksów polskich, tak? Mhm. Więc to też jest taka sytuacja, która nie miała miejsca. No, w PRL-u tam były jakieś rzadkie tak naprawdę podejścia do ożywienia, do poruszenia na ekranie postaciami, właśnie na przykład Tytusa Romka i Atomka, ale właściwie bez jakiegoś dobrego efektu. No a teraz jesteśmy po filmie o Jerzy Jerzym, jesteśmy po adaptacji serialowej Wilka, superbohatera, jesteśmy w trakcie oczekiwania na Podróż Smokiem Diplodokiem, więc jakby bardzo dużo się dzieje rzeczywiście i no myślę, że no ja z przyjemnością pewnie pójdę do kina.
Zawsze pan też może pójść do Dworku Białoprotnickiego, żeby pooglądać ilustracje twórców estońskich, do czego oczywiście także i państwa zachęcamy. Pan Artur Wabik, artysta sztuk wizualnych, kurator, publicysta, był dziś moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.